Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Porozmawiamy sobie o surowcach strategicznych i tym, na ile my, jako Unia Europejska, jesteśmy w stanie sobie radzić mimo faktu, że nie mamy ich zbyt dużo. A moim gościem jest pan Daniel Cios, oficer do spraw surowców w Komisji Europejskiej. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Myślę, że byłoby na miejscu, żebyśmy na początku zdefiniowali sobie, czym są surowce strategiczne, czym są metale ziem rzadkich, tak żebyśmy mieli jasne pojęcie, o jakich konkretnie pierwiastkach w tej chwili rozmawiamy.
To jest bardzo dobre pytanie, od którego warto zacząć tą dyskusję. Kiedy mówimy o surowcach, zwłaszcza w unijnym kontekście, mamy tu na myśli surowce nieenergetyczne i nierolnicze, czyli głównie to są metale i minerały. I tutaj Unia Europejska definiuje te surowce właśnie poprzez listę surowców krytycznych oraz również od zeszłego roku przez drugą listę surowców strategicznych. Generalnie rzecz biorąc, to są surowce, które są bardzo ważne dla unijnej gospodarki, dla tych wszystkich nowych technologii, zwłaszcza zielonych technologii, technologii cyfrowych, ale także technologii do zdrowia oraz również militarnych, tak, obronnych, co też jakby widzimy teraz poprzez znaczenie przemysłu obronnego, poprzez wojnę na Ukrainie. Także to są generalnie te surowce, o których mówimy, i generalnie na poziomie Unii Europejskiej Komisja podejmuje różnego typu działania, żeby zapewnić bezpieczeństwo dostaw tych surowców z krajów trzecich, jak również w Europie poprzez różnego typu inicjatywy w surowcach, wydobycia tych surowców, obróbki tych surowców, ale również poprzez recykling tych surowców i substytucję, ponieważ można w niektórych, czy też w wielu urządzeniach można używać innych surowców tak naprawdę, tylko trzeba też wtedy dopracować dokładnie poprzez projekty badawczo-rozwojowe, żeby te inne surowce, którymi chcemy zastąpić, żeby dawały podobne albo te same, albo nawet i lepsze właściwości tym wszystkim technologiom.
No właśnie, problem polega na tym, że jeżeli spojrzeć na to, gdzie ulokowane są metale ziem rzadkich, to na chwilę obecną niemal 40% znanych nam złóż tychże pierwiastków znajduje się w Chinach. Kolejnych niemal 20% znajduje się w Wietnamie. Na kolejnym miejscu jest Brazylia, która ma generalnie tyle samo co Wietnam. Wreszcie na czwartym miejscu jest niestety Rosja, która ma około 10% znanych złóż. Wreszcie są Indie z wynikiem 6%, a potem jest długo, długo nic i kolejne kraje mają po procent, po 0,5% albo absolutne maleńkie ułamki znanych światowych złóż. Zależeć od Chin nie jest dobrze, bo Chiny mają taki brzydki zwyczaj, że weaponizują, to takie ładne polskie słowo, wykorzystują jako broń handel. Podobnie zresztą jak Rosja niestety. I wychodzi na to, że moglibyśmy zaspokoić chociażby część naszego zapotrzebowania z Wietnamu. Znowu Wietnam także nie jest najprzyjemniejszym krajem świata. Jest to siłą rzeczy brutalna dyktatura, która w dodatku w ostatnim czasie przeżywa dosyć duże rozchwianie polityczne wewnątrz. Jest Brazylia, co prawda, i Indie, ale one nie mają wszystkich tych pierwiastków, których my potrzebujemy. No a jak wspomniałem, na liście krajów, które mają dużo pierwiastków, nie ma żadnego kraju unijnego ze znaczącymi zasobami.
Zgadza się. Wiele surowców krytycznych, które Europa konsumuje, pochodzi tak naprawdę z krajów trzecich, albo w całości, albo w większości. W małej tak naprawdę ilości pochodziłoby to tylko i wyłącznie albo w większości z krajów unijnych. I tak jak tutaj pan wskazał na początku, ziemie rzadkie, zwłaszcza niektóre pierwiastki właśnie ziem rzadkich, tak zwane ziemie ciężkie, w 100% pochodzą z Chin. Następnie mamy też na przykład magnez, który w 97% importujemy z Chin. Jest też gal, od którego jesteśmy uzależnieni w 71% z Chin, i to są duże zależności, i tutaj dochodzą też inne elementy geopolityczne, na przykład restrykcje eksportowe, które Chiny wprowadzały, wprowadzają, w ostatnich latach na te surowce. Także jedną rzeczą jest to uzależnienie, z drugiej strony jest to bezpieczeństwo tych dostaw. I są też inne kraje, od których jesteśmy uzależnieni w różnym stopniu, ale to główne jakby uzależnienie pochodzi z tego jednego kraju, z kraju środka. Jako Unia Europejska musimy zdywersyfikować nasze źródła dostaw z krajów trzecich, być bardziej niezależnymi i zapewnić bezpieczeństwo dostępu po prostu, bo nie możemy sobie pozwolić na to, że cały nasz przemysł będzie zależał od restrykcji eksportowych albo na przykład tak jak w pandemii, żeśmy doświadczali różnego typu braków dostaw, także musimy być bardziej niezależni. Jesteśmy też świadomi, że nie jesteśmy w stanie w 100% być niezależni, więc dalej będziemy importować różne surowce z różnych stron świata, ale musimy zadbać o to, żeby nie być aż zanadto zależni od jednego producenta czy od jednego kraju. I w tej właśnie dziedzinie też Komisja Europejska podejmuje różnego typu działania, jak na przykład partnerstwa strategiczne w surowcach z różnymi krajami na świecie. Mamy 12 takich partnerstw teraz, między innymi z Norwegią, z Kazachstanem, z Demokratyczną Republiką Konga, z Argentyną, z Kanadą, z Ukrainą na przykład. Także staramy się też na poziomie unijnym umożliwiać taką współpracę na poziomie instytucji publicznych, ale również na poziomie biznesowym, na poziomie firm, ułatwiać współpracę, kontakty, tworzyć możliwości współpracy, jak również też wsparcia przez administrację publiczną różnego typu projektów inwestycyjnych.
No dobrze, a skoro nie możemy ich wydobywać u siebie, bo zwyczajnie ich najprawdopodobniej nie mamy, zresztą to się jeszcze okaże, o tym porozmawiamy później, ale skoro nie możemy ich wydobywać, to może możemy je odzyskiwać z tych produktów, z tej elektroniki, którą mamy. Na ile recycling jest w stanie zaspokoić nasze potrzeby?
Recycling pełni bardzo ważną rolę tak naprawdę w dostępie do surowców. Z jednej strony ważne jest, żeby mieć surowce z tych źródeł pierwotnych, właśnie z kopalni, ale też coraz więcej surowców ląduje w produktach finalnych właśnie, w panelach LCD, w telefonach, w komputerach, w turbinach wiatrowych, w panelach solarnych, w samochodach elektrycznych, ale też w każdym samochodzie, bo wszędzie tak naprawdę spotykamy się z różnego typu metalami w mniejszej ilości czy w większej ilości, ale każdy metal nadaje specyficznych właściwości każdemu urządzeniu, więc tych źródeł surowców wtórnych jest cała masa. I tak naprawdę kluczem jest, żeby mieć odpowiednią skalę do przetwarzania tych surowców podczas procesów recyklingowych. Coraz więcej różnych surowców, zwłaszcza krytycznych, jest używanych w tych wszystkich różnych urządzeniach w zielonych i cyfrowych technologiach. Kluczem jest właśnie zbieranie tych surowców po etapie konsumpcyjnym. Zbieranie, następnie przesyłanie do odpowiednich zakładów recyklingowych, które będą miały dostęp do odpowiednich technologii, żeby odseparować odpowiednie surowce. I to jest tak naprawdę kluczem i jest bardzo duży potencjał w tej dziedzinie. Akurat w zeszłym roku opublikowaliśmy rozporządzenie o surowcach krytycznych i tam wpisaliśmy taki cel, po polsku się nazywa wskaźnik referencyjny. W 2030 roku chcemy mieć w Europie co najmniej 25% konsumpcji surowców strategicznych, która pochodziłaby z recyklingu. I w niektórych surowcach jest to bardzo łatwe do uzyskania, ten wskaźnik. Tak naprawdę w kilku już jesteśmy zdecydowanie powyżej tego wskaźnika, jak na przykład miedź, którą produkujemy w Polsce, czy wolfram, czy aluminium, ale na przykład jeśli spojrzymy na bizmut, gal, czy ziemie rzadkie, no to recykling w ogóle nie istnieje, mamy 0% albo 1%. Tak, tego recyklingu. Także w niektórych surowcach musimy bardzo popracować, żeby rozwinąć rynek recyklingu i staramy się to robić na poziomie unijnym przez różnego typu programy badawcze, żeby mieć technologię, a dwa, poprzez na przykład zachęcanie firm do używania surowców pochodzących z recyklingu. Na przykład w rozporządzeniu dotyczącym baterii do samochodów elektrycznych wpisaliśmy taki cel mówiący o tym, że jeżeli na przykład producent używa litu czy kobaltu w baterii, no to x procent tego surowca musi pochodzić ze źródeł wtórnych z recyklingu. Także w ten sposób staramy się tworzyć rynek na takie surowce pochodzące z recyklingu.
Wracając do kwestii znanych zapasów tych zasobów ze złóż, Europa zdaje się być całkiem dobrze przeszukana pod kątem tego, czy mamy określone pierwiastki, czy też nie, ale czy istnieje chociażby niewielka szansa, że mamy jakieś złoża, o których jeszcze nie wiemy, albo też mamy je, wiemy o nich, ale do tej pory były zbyt drogie lub skomplikowane, żeby je wydobywać?
Oczywiście, jak najbardziej. To znaczy, z jednej strony mamy dobre rozpoznanie geologiczne w Europie, natomiast z drugiej strony jest całe mnóstwo tak naprawdę terenu nieprzebadawanego albo wymagającego dalszej, bardziej dogłębnej analizy przez służby geologiczne. Tych surowców jest cała masa tak naprawdę. Na przykład ziemie rzadkie, tytuł wskazuje, czy też nazwa wskazuje na to, że jakby rzadko występują, a tak wcale nie jest, tylko chodzi o to, żeby ta koncentracja tych surowców w ziemi była w odpowiedniej ilości. I tak na przykład jako ciekawostkę mogę podać rok temu w styczniu podczas szwedzkiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej było spotkanie, wszyscy komisarze pojechali właśnie na północ do Kiruny na spotkanie ze szwedzkim rządem i akurat w samym czasie szwedzka firma LKAB ogłosiła odkrycie największego złoża ziem rzadkich w Europie tam na miejscu. Także ten potencjał jest. Jest kilka ciekawych projektów w Europie, które mają, wydaje się, taki potencjał posiadania odpowiedniej ilości złóż, tylko kwestia polega na tym, żeby móc zrobić odpowiedni projekt biznesowy, mieć to wszystko dokładnie przeanalizowane technicznie, technologicznie, finansowo, biznesowo, no i potem następnie dostać koncesję wydobywczą i mieć klientów na te ziemie rzadkie, które byłyby wytwarzane z tego procesu. Także generalnie jest duży potencjał. Tak samo jeżeli chodzi o surowce do baterii w samochodach elektrycznych, jak żeśmy stworzyli Europejski Sojusz na Rzecz Baterii w 2018 roku, na początku roku, to zaczęliśmy sprawdzać, jakie surowce są dostępne w Europie, na przykład lit, nikiel, kobalt, grafit naturalny i wyszło nam tak naprawdę, że mamy dobry potencjał w Europie na te surowce, natomiast kwestia jest taka, żeby firmy, które chcą się tym zajmować, miały odpowiedni kapitał, miały odpowiedni know-how, no i przede wszystkim, żeby miały dobry projekt, który może uzyskać odpowiednie pozwolenia, koncesje i klientów na te surowce, które chce produkować. Także tutaj jest duże pole tak naprawdę do działania i też poprzez rozporządzenie do spraw surowców krytycznych opublikowane rok temu staramy się właśnie stworzyć możliwości, żeby te projekty mogły być wdrażane.
No dobrze wiedzieć. W takim razie kolejnym pytaniem, które wypadałoby w tym miejscu zadać, jest to, czy w tym wszystkim jest miejsce dla Polski, bo przecież nasz sektor górniczy, zarówno węglowy, górnictwo rudy żelaza, miedzi, jest całkiem duży. Mamy bardzo wielu specjalistów, którzy mają lata całe doświadczeń. Czy my, czy nasi specjaliści są w stanie wziąć udział w tym unijnym wysiłku poszukiwania i wydobywania ziem rzadkich, czy szerzej ogólnie surowców strategicznych?
Tak, przede wszystkim ja tu widzę dwa elementy takie, gdzie Polska może się wyróżniać. Przede wszystkim mamy bardzo mocny potencjał w Polsce, bardzo dobrą pozycję wyjściową tak naprawdę, żeby być jednym z kluczowych graczy w dyskusji na poziomie unijnym, międzynarodowym, gdzie tworzone są różnego typu właśnie legislacje dotyczące surowców, gdzie stworzone są różne programy finansowe, różne programy współpracy, tak jak te partnerstwa. Także Polska ma bardzo duży potencjał wynikający z doświadczeń górniczych w Polsce i miedzi i węgla, bo to wszystko jest bardzo powiązane. Także z jednej strony mamy specjalistów w ministerstwach, w urzędach górniczych, mamy świetny Polski Instytut Geologiczny, który współpracuje z wieloma krajami na całym świecie, mamy świetne uczelnie, techniczne, które kształcą naprawdę światowej klasy specjalistów. Także myślę, że mamy bardzo dużo do zaoferowania tutaj. No i myślę, że warto byłoby wykorzystać ten moment, który się teraz tworzy, tego wielkiego, takiego rosnącego zainteresowania surowcami, żeby nasi polscy eksperci z tych różnych dziedzin surowcowych, żeby zaistnieli, pokazali to, co w Polsce mamy, dzielili się swoimi doświadczeniami, pokazywali te dobre praktyki i istnieli w tym światowym procesie właśnie transformacji, przejścia z paliw kopalnych na energetykę odnawialną, która w dużej mierze będzie oparta o dostęp do surowców i krytycznych, i strategicznych.
Czyli tak podsumowując, można powiedzieć, że my jako Unia Europejska jesteśmy w dalszym ciągu bardzo mocno zależni w kwestii surowców strategicznych od dostawców z krajów trzecich. Niemniej jednak istnieje nadzieja, że chociaż częściowo możemy się z tej zależności wyzwolić.
Dokładnie tak. Tak jak mówię, mamy potencjał geologiczny, mamy firmy, mamy uczelnie, mamy środki badawczo-rozwojowe. Mamy coraz większą świadomość potrzeb w tym zakresie i coraz większą świadomość i ekspertów, i na poziomie politycznym w Europie znaczenia tej całej transformacji właśnie surowcowej. Także myślę, że wszystko dopiero przed nami, zobaczymy, jak to się będzie zmieniać w następnych latach, ale najbliższe kilka lat pokaże tak naprawdę, które kraje będą dostarczać tych surowców dla przemysłu przyszłości. Także teraz będziemy tak naprawdę ustanawiać, tworzyć, widzieć, gdzie powstają tak naprawdę producenci tych surowców, które będziemy używać przez następne dziesięciolecia. Tak naprawdę od siebie mogę na koniec dodać, że ta tematyka surowcowa w mediach zachodnich jest bardzo widoczna. Coraz częściej się o tym mówi na szczeblu politycznym, eksperckim, ale również też w debacie publicznej, w gazetach, w radiu, w telewizji. Także mam nadzieję, że też kawałek mogłem Państwu tutaj pokazać tego, co się dzieje w Brukseli.
Niech więc ta dyskusja trwa. Ja myślę, że do tematu będziemy wracać. Ja dziękuję Panu pięknie za rozmowę.
Również bardzo Panu dziękuję i dziękuję Państwu za uwagę.
A moim gościem był Pan Daniel Cios, oficer do spraw surowców w Komisji Europejskiej.